Pokój dobro. Na Błękitnej Fali gościmy dziś pana Grzegorza Kończewskiego, dziennikarza, autora książki Brat Jan Wianej z Niepokalanowa na front wschodni. Witam pana bardzo serdecznie.
Serdecznie witamy panią i wszystkich słuchaczy.
Inspiracją do naszego spotkania dzisiaj jest niezwykła postać, brat Jan Wianej Kończewski, franciszkanin, który przed II wojną światową pracował w Niepokalanowie razem z ojcem Maksymilianem Kolbe i który w dodatku jest pana krewnym.
Tak, jest to taka postać, którą można powiedzieć udało się wyciągnąć z takiej czeluści zapomnienia, ponieważ człowiek żył w latach, urodził się przed wojną w 1914 roku, a do klasztoru w Niepokalanowie wstąpił w roku 1933. Niestety nie zachowało się wiele po nim pamiątek i właściwie na podstawie kilku zdjęć i jakichś śladowych informacji w archiwach rodzinnych starałem się odtworzyć historię tego człowieka.
Pan wspomina, że dzisiaj zdjęcie Józefa Kończewskiego, bo tak miał na imię, wisiało na ścianie i budziło w rodzinie takie zastanowienie. Mało było na początku informacji.
Zastanowienie przede wszystkim moje, bo wisiało to zdjęcie w domu moich dziadków, bo Józef Kończewski był bratem mojego dziadka. No i to zdjęcie zawsze budziło mnie takie zainteresowanie i właściwie zawsze była tylko taka krótka informacja, że to był zakonnik franciszkanin i przed II wojną światową i w trakcie wojny pracował w Niepokalanowie z ojcem Kolbem, no i zginął w czasie wojny. I to właściwie było wszystko, co o nim wiedzieliśmy. Właściwie nawet nie udało nam się ustalić dokładnej daty jego urodzenia. I przez te wszystkie lata te informacje zanikły. Wiadomo, że dziadkowie już nie żyją, że te jakieś pozostałości gdzieś tam archiwalnych, jakichś dokumentów, jakiś pamiątek, to gdzieś tam są, ale to trzeba było zebrać, dotrzeć też do różnych archiwów, po prostu dowiedzieć się jak najwięcej o Józefie Kończewskim, czy też bracie Janie Wianeju, no bo jeżeli nie teraz, to później to już zdaje się będzie coraz większy kłopot. No i sam, szczerze mówiąc, byłem zaskoczony tym efektem, który udało się uzyskać.
A czego się pan dowiedział?
No, przede wszystkim założenie moje było takie, żeby zebrać jak najwięcej informacji. W trakcie ich zbierania to doszedłem do takiego wniosku, że to już nie będzie jakiś taki typowy biogram, króciutki, tylko to będzie opowieść o tym człowieku. A opowieść dlatego, że udało się dotrzeć do jego listów. I tych listów się okazało, że jest bardzo dużo. I te listy są pełne emocji. I ta książka o bracie Janie Wianeju jest napisana w ten sposób, jako że jestem dziennikarzem, a nie historykiem, więc w swoje publikacje zawsze staram się wkładać te emocje. Jest to opowieść pełna emocji, pozytywnych, bo pojawia się, myślę, że czytelnik się uśmiechnie, no ale też dramatycznych, które pojawiają się szczególnie w listach z frontu, gdzie trafił w czasie II wojny światowej i gdzie zginął.
Może powiedzmy naszym słuchaczom troszkę o Józefie Kończewskim. Skąd pochodził? Skąd pochodzi pana rodzina i właśnie Józef, czyli późniejszy brat Jan Wianej?
Rodzina generalnie pochodzi z Pomorza. Brat Jan Wianej urodził się w takiej niewielkiej miejscowości Otowice, w powiecie toruńskim, dawnym przedwojennym. Jest to taka miejscowość między, najogólniej mówiąc, między Torunią a Bydgoszczą, mała wioska. Chodził do szkoły w pobliskiej Dąbrowie Chełmińskiej, do szkoły powszechnej, a później kontynuował naukę, bo był młodym, ambitnym i zdolnym, trzeba być człowiekiem. Kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Bydgoszczy. To była jedna z taka, no można powiedzieć, jedna z lepszych szkół w regionie. Bardzo wymagająca. Tam uczył się przez 2 lata. Nie wiemy, nie udało mi się przynajmniej ustalić, dlaczego z tej nauki zrezygnował. Przeniósł się do szkoły rolniczej, no ale wtedy już pojawiały się takie pierwsze sygnały, że jest na takiej drodze poszukiwania tego swojego celu w życiu, no jakichś takich przemyśleń. No niewątpliwie, co do tego nie mamy wątpliwości, jakby tą drogę to wskazał mu rycerz Niepokalanej, bo wydawanej właśnie przez ojca Kolbego, bo sam zresztą o tym pisał, składając podanie do klasztoru w Niepokalanowie, że czytając rycerza Niepokalanej trafił po prostu na taką informację dla młodych ludzi, taką zachętę do wstępowania do klasztoru. I on odpowiedział na to i w momencie, kiedy dostał odpowiedź, to po prostu spakował się, wziął to wymagano i po prostu pojechał do Niepokalanowa.
Z tego podania
w sobotę.
Z tego podania wynika, że on miał taką wielką świadomość tego, co robi. On pisze o tym, że chce się poświęcić Panu Jezusowi Niepokalanej, nazywa siebie sługą Maryi. To świadczy o tym, że to była taka naprawdę przemyślana decyzja i pełna zrozumienia dla tego, co się dzieje w Niepokalanowie, dla misji ojca Maksymiliana.
No tak, ja się też nad tym zastanawiałem, no i widać, że ta idea propagowana przez ojca Maksymiliana, no, znalazła bardzo szerokie poparcie wśród młodych ludzi. To jest z dzisiejszego punktu widzenia, to wygląda bardzo, bardzo imponująco, bo to przecież były dziesiątki ludzi, młodych ludzi, którzy zgłaszali się jakby i chcieli pracować, chcieli jakby tę misję wypełniać. On był jednym z nich. Chociaż w momencie, kiedy przyjechał do Niepokalanowa, to było dokładnie 6 maja 1933 roku, jak wiadomo, ojciec Maksymilian Kolbe był wówczas w Japonii i do klasztoru go przyjmował ówczesny gwardian ojciec Florian Koziura w tym 1933 roku, 6 maja dokładnie.
Brat Józef przyjął dość nietypowe imię w klasztorze.
No tak, ja się już nad tym zastanawiałem. To chyba były takie czasy, w których ci młodzi ludzie nie mieli wyboru. Te imiona, zdaje się, były przydzielane. Wielu tam nosiło te imiona pierwszych chrześcijan, a jako że tych młodych zakonników było tylu, no to też to nie było takie proste, że te najpopularniejsze imiona, to w cudzysłowie mówiąc, zajęte. Więc to imię to pewnie zostało przydzielone. Brat Jan Wianney, czyli to jest to nawiązanie do słynnego i bardzo popularnego w tamtym czasie proboszcza Tars we Francji, słynnego spowiednika, który później został ogłoszony świętym i został uznany za patrona wszystkich proboszczów.
W swojej książce opisuje pan też, jak wyglądał taki zwykły dzień w Niepokalanowie, pisząc oczywiście o tym, jak żył Jan Wianney, ale dzięki temu możemy też poznać, to jest coś, na co jeszcze się nie natknęłam, czytając książki o Niepokalanowie, poznać taki zwykły godzina po godzinie dzień braci i ojców.
Na tym też mi bardzo zależało, jako dziennikarzowi, bo chciałem w pierwszej kolejności pokazać historię, opowiedzieć historię życia brata Jana Wianneya, ale jednocześnie bardzo mi zależało, żeby tę historię położyć na tym szerszym tle, czyli na tym, co się działo w klasztorze, co się działo w kraju poniekąd, a rytm życia w tym klasztorze w latach 30. No, był tak różny, tak mi się wydaje, tak mnie zaskoczył, że zdecydowałem się też to przywołać, bo no, opierał się na całym systemie dzwonków. Dzwonki budziły zakonników, dzwonki wzywały ich na modlitwę, dzwonki mówiły, kiedy mają udać się na posiłek, kiedy następuje przerwa w pracy, udają się na rekreację i tak dalej, i tak dalej. Czyli obowiązywał system dzwonkowy. To było bardzo ciekawe dla mnie, no i nie mogłem tego oczywiście nie umieścić, a drugą taką ciekawą rzeczą, jeżeli już o tym teraz mówimy, to jest to, jak ci zakonnicy, no bo dodajmy, że w szczytowym momencie przed samym wybuchem II wojny światowej było ich w Niepokalanowie ponad 700, prawda? Więc jak oni kontaktowali się z ojcem Kolbem? To był system, dzisiaj mamy SMS-y, a ówczesne SMS-y to był taki system karteczkowy. Mm-hmm. Były te karteczki, które się pisało do gwardiana z jakąś prośbą, czy z zgłaszanym problemem, na jakikolwiek temat. No i wtedy, jak rozumiem, że te odpowiedzi też trafiały w taki sam sposób. Odpowiedzi nie widziałem na oczy do brata Jana Wianneya, ale jego takie krótkie liściki, prawda, czy te takie dzisiejsze wiadomości SMS do gwardiana, to się zachowały. No, choćby te dotyczące wyjazdu na misję. Bo brat Wianney pisał, że jeszcze nim trafił do klasztoru, bardzo chciał wyjechać na misję. A ten sukces osiągnięty przez franciszkanów w Japonii, przez ojca Kolbego oczywiście, jakby zachęcał, był tą siłą napędową. W 1936 roku ojciec Maksymilian Kolbe wrócił do Niepokalanowa, to po prostu ta idea się rozrastała i to w szybkim tempie. Pojawiła się taka myśl, żeby utworzyć taką placówkę franciszkańską w Indiach. No i nie mamy tutaj wątpliwości, że brat Jan Wianney był bardzo zainteresowany wyjazdem na misję. Takich próśb kierowanych do gwardiana klasztoru to jest kilka. On podkreśla, że uczył się języków, bo jako że po prostu pochodził z Pomorza, to mówił też w języku niemieckim. Uczył się angielskiego, francuskiego, więc jakby to wskazywał na te atuty, które mogą się przydać do jego pracy za granicą.
Ale w tym wszystkim poddawał się woli niepokalanej, prawda? On cały czas podkreślał, że jeśli taka jest wola niepokalana, jeśli nie, to on oczywiście ją przyjmie, tę wolę.
Tak jest, oczywiście przyjął ją z pokorą i został, bo nie było dane wyjechać na tę misję. Niemniej bardzo, bardzo, bardzo tego chciał i o tym marzył.
A czym zajmował się w Niepokalanowie? Ale, może powiedzmy naszym słuchaczom, w jakim dziale pracował brat Jan Wianej?
No właśnie. I to też chyba jest coś takiego, co nie jest zbyt często podejmowane w książkach o Niepokalanowie, czyli pracował w dziale administracji. Na pierwsze wrażenie jest takie, że to nudy po prostu, bo można tutaj patrzeć, jak bracia strażacy, jak drukarnia pracuje, jak ta cała ekspedycja, to wszystko takie tętniące życiem, a administracja jest taka mało widowiskowa. Natomiast okazało się, że w tamtym czasie, to też było dla mnie bardzo ciekawe zaskoczenie, że w tamtym czasie administracja była sercem Niepokalanowa, co podkreślali sami franciszkanie. Że to jest serce Niepokalanowa, ponieważ to jest to miejsce, które kontaktuje się z czytelnikami. Przez administrację wydawnictwo ma kontakt z czytelnikami. Ta administracja, która nam dzisiaj się kojarzy z jakimś tam, powiedzmy, wypisywaniem jakichś kwitu, to wówczas opierała się na korespondencji tych czytelników, prenumeratorów, czy to Rycerza Niepokalanej, czy to Małego Czytelnika, no były tysiące. Czytelnicy zgłaszali różnego rodzaju problemy. Przychodziły tysiące listów, na które trzeba było odpowiadać. Więc to było duże wyzwanie i chciałbym to jeszcze powiedzieć, jak ciekawie i w jak przemyślany sposób ten dział administracji został zorganizowany. On zajmował bardzo duże pomieszczenie na piętrze, były wielkie okna oświetlające, było oświetlenie elektryczne. Cały dział był podzielony na województwa. Określeni bracia byli przypisani do konkretnego województwa. Brat Jan Wianej pracował od początku w dziale odpowiadającym za kontakt z czytelnikami z województwa warszawskiego i miasta Warszawy, a później został sekretarzem tegoż działu. Zakonnicy pracowali przy takich specjalnych biurkach. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem, bo udało się dotrzeć do zdjęć z archiwum Niepokalanowa właśnie z administracji. No i te biurka były skonstruowane w sposób niesamowicie przemyślany, jakby przystosowane do ich pracy, z odpowiednimi miejscami na sekretory, na kartoteki poszczególnych czytelników. Bardzo łatwy dostęp. No i tu jeszcze jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że szczególnie jestem wdzięczny ojcu doktorowi Romanowi Soczewcu i siostrze Marii Nix z Archiwum Niepokalanowa za umożliwienie mi skorzystania z tych zdjęć.
A te zdjęcia państwo mogą znaleźć w książce, podkreślmy. Do czego zachęcamy, tak, żeby tam zajrzeć.
Tak, można znaleźć w książce, a szczególnie jedno zdjęcie jest niezwykle poruszające, bo to są zdjęcia doskonałej jakości. Naprawdę, ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak fotografie były przed wojną, w latach 30. robione, bo to nie tylko mówimy o jakości, w sensie naświetlenia zdjęcia, ale też w samym kadrowaniu. Jest takie zdjęcie, na którym brat Jan Wianej siedzi z lewej strony, na pierwszym planie, siedzą pozostali zakonnicy, przed każdym stoi figurka Matki Boskiej, z tyłu ojciec Florian Koziura rozmawia z którymś z zakonników, no i bardzo zależało mi na tym, żeby ustalić, kiedy ono zostało zrobione. I zobaczyłem, że na biurku leży numer mojego dziennika. Ta gazeta to jest po prostu tylko malutkim fragmencikiem tej fotografii, ale przy dużym zbliżeniu, oczywiście nie udało mi się, kiedy ta gazeta została wydrukowana, ale udało mi się dostrzec fragment tytułu czołówkowego na pierwszej stronie. Proszę sobie wyobrazić, że sporo czasu poświęciłem na to, żeby szukać w internetowych archiwach wydania małego dziennika z lat 30. i udało mi się dopasować ten fragment tytułu. No i się okazało, że to jest gazeta z 12 października 1935 roku. To wskazuje na to, że albo to zdjęcie zostało zrobione tegoż dnia, albo może następnego, albo w następny poniedziałek. No, jakoś mniej więcej. W każdym razie tak to udało się ustalić.
Widzą Państwo na tym przykładzie, jaki ogrom pracy autor włożył w to, żeby przybliżyć te czasy.
No tak, bo to po prostu jest ciekawe. To, co się działo w Niepokalanowie, dla mnie przynajmniej, myślę, że dla wielu osób, jest czymś niezwykłym. Tak wielkie zaangażowanie tylu osób, do tego to czasy się tak zmieniły diametralnie, minęło niby 90 lat, ale to jest zupełnie inny świat. To zaangażowanie, ja tu nie mówię tylko o Janeju, ale o innych zakonnikach, to było widać w każdym miejscu. Oni, co ciekawe, zakonnicy wówczas wyjeżdżali na tak zwaną propagandę. Dzisiaj to ten termin nie kojarzy, wiadomo się najlepiej, ale wówczas to w ten sposób określano po prostu akcję promocyjną niepokalanowskich wydawnictw. Więc zakonnicy jeździli w teren i po prostu promowali te wydawnictwa, zachęcali do prenumeraty. No i Jan Wianej zdarzyło się, kilkakrotnie wyjeżdżał na takie akcje promocyjne. Zdarzyło mu się wyjechać w 1937 w okolice Zduńskiej Woli. Jak wiadomo, w Zduńskiej Woli ojciec Maksymilian Kolbe się urodził. Odwiedzali praktycznie każdy dom. Tak to wyglądało, że chodzili od domu do domu, z każdym rozmawiali, obojętnie jakiego wyznania byli ci ludzie. Każdym zachęcali do kupna niepokalanowskich wydawnictw, szczególnie do Rycerza Niepokalanej, małego dziennika, ale też całej, ale i innych, bo ich było naprawdę, naprawdę dużo. Była taka historia. W kwietniu 1937 roku wyjechał brat Jan Wianej razem z Bonifacym Żukowskim. Brat Bonifacy Żukowski dziś jest, jak wiadomo, błogosławionym.
Męczennikiem z Niepokalanowa.
Tak, bo został zamęczony w Auschwitz, ale wówczas razem pojechali do Zduńskiej Woli, a później do Sieradza. I w tym Sieradzu też się zdarzyła taka historia, że odwiedzili miejscowe więzienie. Jakby prowadzili tą akcję promocyjną w więzieniu. To więzienie zrobiło na nich ogromne wrażenie, bo napisali taki list, właściwie to można powiedzieć, taki reportaż z tego więzienia. No bo wówczas to więzienie w Sieradzu było bardzo nowoczesne, przynajmniej jakaś tam część tych pawilonów, więc super nowoczesne kuchnie, prysznice. No, jak wiadomo, w Niepokalanowie te warunki takie nie były. No ale też docierali po prostu do osób, które zostały tam skazane i to często za takie bardzo poważne przestępstwa typu mordercy i w ten sposób też działali.
Warto dodać, że ta relacja, o której pan pisze, ten reportaż z tego więzienia, który napisał brat Jan Wianej i przesłał do Niepokalanowa, on został wydrukowany w Echu Niepokalanowa. To było takie pismo wydawane tutaj w Niepokalanowie dla wewnętrzne, dla braci, żeby inni mogli poczytać o tym, co dzieje się w innych działach pracy. I ten talent pisarski, taki reporterski, został doceniony brata Jana Wianeja.
Tak, bo najwyraźniej brat Jan Wianej miał dar opowiadania. Czy to w formie takiej pisemnej, jak tutaj mówimy, bo przecież to ta relacja ukazała się rzeczywiście na pierwszej stronie tego wewnętrznego pisma klasztornego, ale później też jak pojawiali się goście. Kiedy w sierpniu 1937 roku do Niepokalanowa przyjechało dwóch franciszkanów z Jugosławii, którzy chcieli otworzyć placówkę prasową, i wzorując się na tym klasztorze w wydawnictwie polskim, no to też pisał o tym brat Jan Wianej. Ale on miał też taki dar, zdaje się, opowiadania, ponieważ na łamach tego Echa Niepokalanowa ukazywały się także takie różne informacje dotyczące życia w samym klasztorze. Najwyraźniej sami zakonnicy podchodzili do tego z pewnym dystansem. Uśmiechali się, bo zdarzały się naprawdę takie sytuacje, jak to może zacytuję, bo pojawił się taki dowcip właśnie z tego działu administracji. I było napisane tak. Wchodzi nie stara jeszcze zebraczka, nie chwali Pana Boga, tylko zbliżywszy się do lady, pokazuje na niki, że jest ucho nie ma. Brat Jan Wianej daje jej ze skutkiem 5 groszy. Naraz staje się cud, bo uboga przemawia. Braciszku, tylko 5 groszy?
To świadczy o takim poczuciu humoru, prawda? Wielkim.
Tak, poczucie humoru, ale to jest zwracanie uwagi i utrwalanie czegoś takiego, prawda? Czyli ta umiejętność obserwacji rzeczywistości i zachwytywania z niej tych różnych takich rzeczy, które były wiele było wiadomo, poważnych, pobożnych, ale także nie opuszczało zakonników to poczucie humoru, co mnie osobiście bardzo się spodobało.
Kiedy obserwuje się to życie codzienne brata Jana Wianeja w Niepokalanowie, to co moją uwagę szczególną zwróciło, to wielkie takie poczucie misji brata Jana Wianeja. Myślę, że wielu też zakonników w ogóle w Niepokalanowie, że oni wiedzieli, po co to robią. Oni to robili z miłości do Matki Bożej. Zresztą brat Jan Wianej podpisywał się najczęściej obok swojego imienia także słowami niewolnik Maryi albo niegodny sługa Niepokalanej.
Tak, to naprawdę robi wrażenie, bo to świadczy o takim całkowitym poświęceniu się. I to właściwie, to nie były tylko słowa, bo to później, jak pokazała przyszłość, to było po prostu zdanie się. Zdanie się kompletnie na Matkę Bożą. Ja to starałem się odzwierciedlić w tej książce i myślę, że to chyba się udało, bo to towarzyszyło jemu przez właściwie całe dorosłe życie. Bo całe dorosłe życie spędził w klasztorze, bo wstąpił mając 19 lat, a zginął mając niespełna 30.
Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, to się zaczął ten trudny czas, bo kiedy czytamy o tym życiu w klasztorze, widać, że brat Jan Wianej jest tu naprawdę szczęśliwy, robi to, co powinien. Później zaczyna się II wojna światowa, to jest trudny czas w Niepokalanowie, aresztowań. Wiemy, że mamy tu właśnie choćby błogosławionych męczenników z Niepokalanowa. Z bratem Bonifacem Jan Wianej jeździł na tą propagandę, o której pan mówił. Ojciec Maksymilian wiemy, że zginął w Oświęcimiu. Los brata Jana Wianeja był inny, ale również tragiczny.
No tak, bo można powiedzieć, że on w chwili wybuchu wojny był już takim bardzo dojrzałym wewnętrznie zakonnikiem. Ponieważ przez 6 lat on się właściwie wdrożył we wszystko i 20 sierpnia 1939 roku, a więc tuż przed wybuchem II wojny światowej, na ręce ojca Piusa Bartosika, a więc zastępcy ojca Maksymiliana, złożył śluby wieczyste. I to właściwie było zwieńczenie tego trudnego okresu przygotowań. I w tym momencie, kiedy właściwie i klasztor cały niepokalanowski był takim chyba pięknym rozkwicie, i rozkwitało to wnętrze duchowe brata Jana Wianeja, no wybuchła wojna, która przekreśliła właściwie wszystko, prawda? Już przecież 5 września klasztor był ewakuowany. Zgodnie z zaleceniami ojca Kolbego zakonnicy musieli go opuścić i zdecydowana większość go opuściła. Wtedy zaczyna się ta historia tragiczna, wojenna brata Wianeja, no bo on uciekał. On nie chciał wracać w rodzinne strony, no bo skoro Niemcy w szybkim tempie napierali z zachodu, no to nie było sensu, żeby pchać się na ten zachód. Wczesne informacje były takie, że ta wojna potrwa kilka tygodni, że pojawią się nasi sojusznicy zachodni, no i wszystko wróci do normy, więc normą raczej była ucieczka w kierunku wschodnim. Zakonnicy z różnych klasztorów próbowali za wszelką cenę dostać się do tych klasztorów położonych na wschodzie Rzeczpospolitej, żeby tam po prostu przeciekać ten okres. No i nie spodziewali się oczywiście, że 17 września nastąpi uderzenie z drugiej strony, ponieważ Rosjanie wkroczyli na polskie tereny, no i oni znaleźli się niejako w potrzasku, prawda? I co działo się z bratem Wianejem? Precyzyjnie tego nie możemy ustalić, ale w listach zawiera pewne informacje. Mianowicie, błąkał się, uciekał gdzieś po Polesiu, jak pisze. Później trafił na Pawiat, gdzie ta cała dokumentacja z Pawiaka została zniszczona razem z tym więzieniem w 1944 roku. Ale on w jednym z listów pisze, że spotkał ojca Maurycego Madzurka, który, jak wiadomo, trafił tam w październiku 1939 roku. Więc z tego wynika, że w tym czasie na Pawiaku także był brat Jan Wianej. Nie wiemy, co było później. On się błąkał gdzieś po Wejstrojsie, jak to wtedy określono, dzisiejsze tereny Pomorza Nadwiślańskiego, które zostały wcielone do Rzeszy. Ostatecznie trafił do domu swoich rodziców, którzy się przeprowadzili do Gzina, bo w tym Gzinie to taka blisko miejsca jego urodzenia, kolejna wioska, w której ojciec był dróżnikiem i mieszkali w takim służbowym domu przy przejeździe kolejowym. Wiemy to na pewno, że w kwietniu 1940 roku był u rodziców, ponieważ napisał list do Maksymiliana Kolbego. On się dopiero wtedy dowiedział o tym, że ojciec Maksymilian Kolbej jest w klasztorze, no i wyraził gotowość powrotu. No i rzeczywiście w 1940 roku wrócił, bodajże w czerwcu wrócił do klasztoru. później, no to rzeczywiście już były te losy wojenne bardzo poplątane, bo wiemy też na pewno, że Bratian Vianney był w klasztorze niepokalanowskim w momencie, kiedy 17 lutego 1941 roku Niemcy aresztowali ojca Maksymiliana i czterech jego tych najbliższych współpracowników. Później dostał z domu telegram. Czyli 6 czerwca wyjechał, ponieważ jego mama poważnie zachorowała, no i wydawało się, że to są jej ostatnie chwile. No, na szczęście tak się nie stało, natomiast sytuacja wojenna wówczas tak się pogorszyła, że nie miał jak wrócić. Pisał listy, prosił o przedłużenie zgody na pobyt, ale też wówczas wysyłał pieniądze ojcom uwięzionym po prostu w obozach. I tutaj zachowały się taka pamiątka, która szczególnie robi wrażenie, czyli dobyt wpłaty 5 marek niemieckich na poczcie w Toruniu 17 lipca 1941 roku. I na tym przekazie Bratian Vianney wypisał po prostu, że to jest dla Ludwika Bartosika, to imię z chrztu ojca Piusa, jest jego data urodzenia i jest jego numer obozowy. Czy te pieniądze dotarły? Tego oczywiście nikt nie wie, no raczej to bardzo wątpliwe. Ale wysyłał też pieniądze ojcu Maksymilianowi. A warto by jeszcze powiedzieć, dlaczego wysyłał te pieniądze. Dlatego, że miejsce, w którym mieszkali rodzice, czyli Pomorze, zostało wcielone do Rzeszy. Niepokalanów znalazł się na terenie generalnego gubernatorstwa. Niepokalanowa nie można było wysłać do Auschwitz, do obozów Auschwitz tych pieniędzy, bo Auschwitz było w Rzeszy. No więc jakby wyjeżdżając do chorej mamy, został też zobowiązany do wysłania tych pieniędzy, bo to była jedyna możliwość, zdaje się, a przynajmniej jedna z nielicznych. Wysyłał te pieniądze także pozostałym ojcom. Co największe wrażenie na mnie zrobiło, to że 14 sierpnia 1941 roku nadał pieniądze dla ojca Maksymiliana Kolbego do obozów Auschwitz, czyli dokładnie w ten dzień, kiedy ojciec Kolbe przebywał w celi śmierci i został zabity zastrzykiem z fenolą.
To miejsce zamieszkania to rodziców Jana Vianneya okazało się i dobre, kiedy spojrzymy na to, że mógł stamtąd pomagać franciszkanom, ale dla niego też okazało się później zgubne. To była jedna z przyczyn, dla których został wcielony do Wehrmachtu.
No tak, bo zupełnie inna była polityka realizowana przez Niemców na terenach wcielonych do Rzeszy, a inaczej rzecz działa się na terenie generalnego gubernatorstwa. Na terenie Rzeszy, a Pomorza w szczególności, no Niemcy prowadzili listę narodowościową i uznając, że te tereny należały do nich, więc Polacy, którzy tu żyją, to byli po prostu kiedyś Niemcami, a teraz należy ich po prostu ponownie zregermanizować. No i tak to się odbywało, że po prostu tą niemiecką listę narodowościową to wcielono ponad 700 tysięcy Polaków z Pomorza. No a niestety skutek był taki, że jak ktoś znalazł się na tej liście, to wówczas był wcielany do niemieckiego wojska, na czym Niemcom przede wszystkim zależało, no bo prowadzili działanie wojenne na froncie wschodnim, no i potrzebowali po prostu mięsa armatniego. To nie było dobrowolne, bo to było po prostu powiedziane wprost. Kto nie podpisze, to zostanie uznany za najgorszego wroga Niemiec, Rzeszy. I po prostu za takie coś było powiedziane jasno, że trafi do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Oczywiście nie wszyscy trafili, ale wielu osób no, takie represje spotkały.
Bratian Vianney trafił do Wehrmachtu właśnie. To był dla niego straszny cios. Z listów, które zachowały się z tego okresu, to są chyba takie najbardziej chwytające za serce listy. Widać jak cierpi, jak tęskni do Niepokalanowa.
Tak. On po prostu wielokrotnie podkreślał, że Niepokalanowie to jest jego serce. To jest ta społeczność, z którą on się identyfikuje, który czuje się szczęśliwy. Mówił wprost zresztą, że czuje się jak ptak wyrwany ze swojego miejsca i nie mógł się z tym pogodzić. Szczególnie na początku. Był sanitariuszem, został przeszkolony na kursie Czerwonego Krzyża, pracował w szpitalu, no pomagał innym ludziom. Ale cały czas też myślał o ucieczce i nawet konsultował to z współbraćmi, pytając, co oni o tym sądzą. On się po prostu bał represji, bo to było wpisane też w takie dezercje, że w przypadku ucieczki mogliby uciekać nie tylko członkowie jego rodziny, ale współbracia z Niepokalanowa. Pisał o tym wielokrotnie, widać, że go to strasznie pochłaniało, ale ostatecznie uznał, że Matka Boża go prowadzi po prostu taką drogą. No a to poczucie osamotnienia to jest niezwykle przeraźliwe, ponieważ on o klasztorze niepokalanowskim najczęściej wyraża się jako zagroda niepokalanej. I on w tych listach, które pisał do zakonników, cały czas podkreślał, że on jest członkiem tej społeczności. Cały czas prosił, zadawał dziesiątki pytań, co się gdzieś tam wydarzyło, jakie prace są robione, bo to całkiem poważne, dotyczące uroczystości, dotyczące jakiejś wizytacji i tak dalej. Tego, co się dzieje, losów poszczególnych braci, ojców. O wszystko pytał. On cały czas podkreślał, że on jest sam ciałem na tym froncie wschodnim, ale sercem to cały czas jest Niepokalanowi.
Niestety nie udało mu się do Niepokalanowa już powrócić.
No nie udało się już powrócić. Te listy, jak się później okazało, były bardzo poczytne w Niepokalanowie. On pisał je do konkretnych braci, ale one były czytane w jakimś szerszym gronie. Bo opisywana przez niego ta frontowa rzeczywistość no była tak chwytająca za serce. Nie mógł się pogodzić z tym, że nie ma dostępu do kościołów. Pogodzić z tym, że nie ma dostępu do sakramentów. Zdarzało się, że na tym przedfroncie, czy na froncie już, pojawił się kapelan. I to były te takie szczęśliwsze, jeżeli tak można powiedzieć, chwile, ale później, jak ta rzeczywistość wracała, to ten dramat znów się pojawiał w tych jego słowach, kiedy pytał na przykład, czcigodny bracie, spowiedź święta tu to spowiedź skazańca, a chleb anielski to święty wiatyk. Śmierć chodzi za mną, jak śmierć nieodłączna. To poczucie tej beznadziei to było wszechobecne. Towarzyszyło mu codziennie.
Przypomnijmy Państwu, że o bracie Janie Wianeju mogą Państwo przeczytać w książce, którą pan Grzegorz Kończewski, z którym dziś rozmawiam, napisał. Książce Brat Jan Wianej z Niepokalanowa na front wschodni. Panie Grzegorzu, moglibyśmy jeszcze o bracie Janie Wianeju rozmawiać pewnie długo, ale myślę, że nie zdradzajmy wszystkich szczegółów naszym słuchaczom. Zachęćmy ich do tego, żeby sięgnęli po tę książkę. Gdzie tę książkę można znaleźć?
Zanim to powiem, to jeszcze chciałbym dopowiedzieć, że tych ustaleń, z których też jestem bardzo usatysfakcjonowany, to jest miejsce jego śmierci. Bo przez całe te lata pojawiała się taka nazwa, która była błędna. Dzięki dotarciom do archiwów niemieckich wiemy już, jak zginął, wiemy, gdzie zginął, wiemy, kiedy najprawdopodobniej jego szczątki zostały ekshumowane i gdzie złożone. Także udało się jakby nie tylko przypomnieć tę postać, członka mojej rodziny, ale też Franciszkanina, pełnego zaangażowania, pasji i wiary, ale też ustalić pewne fakty, które po prostu też porządkują całość. I to dobrze się stało. A wracając do pani pytania, to oczywiście książkę wydało Towarzystwo Naukowe w Toruniu i można ją kupić również drogą wysyłkową, czyli na stronie Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Można ją oczywiście też nabyć w księgarni przy klasztorze ojców Franciszkanów w Niepokalanowie.
Czy te poszukiwania, które pan zrobił do tej książki dotyczące brata Jana Wianeja, coś zmieniły w rodzinie? Czy widzi pan jakąś taką większą, nie wiem, miłość czy zainteresowanie bratem Janem Wianejem teraz?
To zainteresowanie to na pewno, ponieważ idąc za ciosem, mówiąc kolokwialnie, to udało się nam upamiętnić brata Jana Wianeja tablicą pamiątkową, która została zawieszona we wrześniu ubiegłego roku w kościele parafialnym w Woluniku, czyli w tym kościele, w którym został chrzczony, przyjął pierwszy sakrament. I muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę byłem zaskoczony tym, jak licznie stawiła się rodzina. Czyli jakby to przypomnienie sylwetki brata Wianeja wpisało się w taki, to jest chyba ogólny i szerszy trend, poszukiwania tych swoich korzeni, jakichś przypominania ludzi, którzy odeszli i tych, którzy się gdzieś pojawili. I widziałem, że to było bardzo, bardzo miłe, że mogą przeczytać o członku swojej rodziny, o którym wielu pewnie gdzieś tam coś słyszało, ale nic więcej nie mogło powiedzieć. No dzisiaj możemy o nim powiedzieć bardzo dużo, że był franciszkaninem zaangażowanym, że był, i to chyba najważniejsze, że był po prostu dobrym człowiekiem.
Tak pan wspominał na początku książki, że zaczęło się od zdjęcia, na którym on był smutny i zastanawiał się pan, dlaczego on jest smutny. A teraz ja po przeczytaniu pana książki widzę żywego, wesołego, dobrego człowieka. O bracie Kończewskim, franciszkaninie z Niepokalanowa, który żył tutaj w Niepokalanowie w czasach świętego ojca Maksymiliana Kolbego, znał go osobiście. Przyjaźnił się także z błogosławionymi męczennikami z Niepokalanowa, patronami Radia Niepokalanów. Opowiadał jego krewny pan Grzegorz Kończewski. Bardzo dziękuję panie Grzegorzu za to dzisiejsze spotkanie, za tę piękną historię, którą pan nam opowiedział.
Ja bardzo serdecznie państwu dziękuję i życzę miłej lektury.